Jednak ci wszyscy teologowie mieli nieco trudności z wyjaśnieniem tych robaków. Czytaliśmy, że w tym piekle robak nie umiera, a ogień nie gaśnie. A więc przedstawiano piekło jako miejsce wiecznych i wielkich tortur. Ponadto uważano, że to jest miejsce wiecznej kaźni dla wszystkich dusz grzeszników. Aby dodać groźby temu miejscu kary, przedstawiano jako miejsce ogromnej temperatury, ogromnego gorąca. Także niektórzy teologowie doszli w swoich określeniach piekła do dość absurdalnych stwierdzeń. Mianowicie niektórzy twierdzili, że tam istnieje taka wielka temperatura, że gdyby ktoś z pieca huty, gdzie stal topią, wskoczył do piekła, to by dopiero odczuł gorąco. Albo odwrotnie, gdyby z piekła wskoczył do pieca huty, to wówczas by się poczuł tak jak w lodówce. A więc jeszcze o tyle wyższa temperatura w piekle, aniżeli w piecu huty. Oczywiście nie chcę tutaj nad tym rozważać, to są absurdalne stwierdzenia, które nie wytrzymują krytyki ani zdrowego rozsądku, ani też tym bardziej nauki Pisma Świętego. I to piekło było w różny sposób przedstawiane. Przede wszystkim było przedstawiane jako miejsce wiecznego przeznaczenia. Jako miejsce wiecznej kaźni, z której nie ma żadnego wyjścia. Jeden z obrońców nauki o piekle, z katolickich obrońców nauki, przedstawiał piekło w sposób następujący. Na ścianie owego wielkiego miejsca tortu jest wielki zegar, oczywiście starego typu, wahadłowy. Na wahadle dwie wskazówki, a na ścianie po jednej stronie napisane zawsze, a po drugiej nigdy. Kiedy dusze wołają: Panie, jak długo tu będziemy, to wskazówka pokazuje zawsze. Panie, kiedy stąd wyjdziemy, to wskazówka pokazuje nigdy. Przez to chciał podkreślić stan beznadziejny, stan ostateczny, z którego nie ma żadnego wyjścia. Tak jak jednak powiedziałem, mieli ci teologowie trudności nieco z wyjaśnieniem, jeżeli taka wysoka temperatura, jeżeli wieczne gorąco, co tam za robaki mogą się znajdować w takiej temperaturze? Po długich kontemplacjach, i to zostało wyjaśnione, są to robaki ogniste, żyjące i rozkurzające się w ogniu, tam się im najlepiej podoba, najlepiej się czują i to są te robaki, które jeszcze dodają piekielnych katusz duszą grzeszników. Niewątpliwie nie chcę również nad tym zastanawiać się, to są absurdalne stwierdzenia, ponadto nieuzasadnione Pismem Świętym, a co bardziej i co najbardziej smuci, to jest to, że one oczerniają boski charakter. One przedstawiają Boga gorszym tyranem niż jakikolwiek ludzki tyran. Bo żaden z najgorszych tyranów, jacy istnieli w historii ludzkości, nie był w stanie, gdyby nawet chciał, po wieki wieczne męczyć swoich ofiar. A Bóg miałby po wieki wieczne męczyć dusze grzeszników? A zatem ta nauka jest jedną z najbardziej hańbiących nauk boski charakter i samego Boga jako takiego. Dlatego też chcemy powiedzieć, że ta nauka jest w całej swej rozciągłości błędną. Ale teraz wróćmy do sensu. Wróćmy do naszego podstawowego tekstu. Przecież tekst wyraźnie mówi o piekle. I wobec tego ktoś by mógł powiedzieć, to co zrobimy z tym tekstem? Jak zrozumieć naukę naszego Pana Jezusa Chrystusa? Czy może powiemy, że nasz Pan Jezus Chrystus tutaj po prostu coś powiedział niewłaściwego, nieuzasadnionego, nielogicznego? O nie, w ten sposób nie możemy w żaden sposób takim sposobem wytłumaczyć, ponieważ gdyby w ten sposób chcieliśmy wyjaśnić to znaczenie tych słów, to znaczy podkopany by był autorytet, wiarygodność Biblii, wiarygodność w ogóle i natchnienie tej księgi. A do tego właśnie dąży szatan od samego początku. Od samego początku w ogóle już spisywania objawień Starego Testamentu, a szczególnie Nowego Testamentu i formowania się tej księgi jako takiej, już powstali wrogowie, którzy chcieli zniszczyć tą księgę za wszelką cenę. Pierwszymi z nich to byli pogańscy filozofowie, tacy jak Celsus, jak Porfiriusz i inni, którzy chcieli zniszczyć wpływ i wywrócić znaczenie Biblii. Następnie widzimy całą plejadę innych przeciwników Biblii, bądź opowiadających się jako przyjacieli jej, jako po prostu cieszących się z niej, oceniających ją, a mimo to błędnie ją interpretujących i w związku z tym zadających jej więcej ciosów, aniżeli jej otwarci wrogowie. A więc tak jedni, jak i drudzy przynosili wiele szkody tej księdze. Ona jednak przetrwała największe burze życia, największe przeciwieństwa i nikt nie był w stanie jej zniszczyć, ani jej wpływu, ani znaczenia. Wobec tego ktoś może znowu powiedzieć, po co będziemy się dzisiaj zastanawiać o piekle, w które już nikt nie wierzy, o którym nawet ostatecznie w Kościele się otwarcie nie uczy. Tak, to jest prawda. Ale Biblia o tym uczy. A jeżeli Biblia o tym uczy, to musimy zrozumieć, co Biblia przez to chce powiedzieć. Jaka jest nauka biblijna w tym względzie? To, że dzisiaj mało się wspomina nawet w kościołach o piekle, to nie jest wcale dowodem, że się już otwarcie przyznało, że piekła jako miejsca tortur nie ma. Ono nadal istnieje, tylko w wieku XX nie sposób jest takich szkaradnych błędów głosić, bo człowiek jest już więcej trochę oświecony i nie chce w te rzeczy wierzyć. Chciałem jednak powiedzieć, że mimo to ten pogląd nie został porzucony. Miałem niedawno możliwość spotkać się z broszurką wydaną przez baptystów i ten kaznodzieja, który opisuje o piekle, traktuje tak i powiada tak. Gdyby mi przyszło określić, jakim jest to piekło, nie byłbym w stanie. Ale z całą stanowczością mogę stwierdzić, nie jest to miejsce nagrody, ale kary. Nie jest to miejsce szczęśliwości, ale cierpień i katuś. A więc już nie z takim wielkim gorącem, nie z wielką temperaturą, ale mimo to miejsce cierpień i miejsce katuś. Potem mówi, gdyby mi przyszło zlokalizować i określić, gdzie to piekło znajduje się, też bym tego nie był w stanie powiedzieć. Ale na pewno jest ono gdzieś w kosmosie. A więc szerokie bardzo pojęcie, olbrzymia przestrzeń i trudno zidentyfikować. Oczywiście tam może się mieścić. Wobec tego musimy zwrócić uwagę na to, co nasz Pan Jezus Chrystus chciał tutaj powiedzieć. Dlatego nauka o piekle bardzo zaciemniła w ogóle nauki biblijne, jak wiele innych błędów doktrynalnych zaciemniło inne prawdy biblijne, na przykład nauka o mszy zaciemniła prawdę na temat okupu Chrystusowego i jego ustawicznej skuteczności za cały rodzaj ludzki. Ponieważ głosi się, że owszem, Chrystus umarł za grzechy nasze, ale ażeby nasze grzechy były zgładzone, jest potrzebna nowa, bezkrwawa ofiara Jezusa, którą ma moc sprawować kapłan. A więc już nie ta, którą Chrystus kiedyś dokonał, ale trzeba nową, bezkrwawą ofiarę. A więc odsunięcie ustawicznej skuteczności ofiary Jezusa, a postawienie w miejsce jej obrzędu, który miałby gładzić grzechy ludzkości. Zamiast twierdzić, że ofiara Chrystusa gładzi grzech pierworodny i grzechy wynikające z przekleństwa adamowego, twierdzi się, że chrzest gładzi grzech pierworodny. A więc te i inne błędy zaciemniają naukę o okupie Chrystusowym, o dziele odkupienia, jakiego Chrystus dokonał, którego pamiątkę śmierci i zmartwychwstania obecnie całe chrześcijaństwo obchodzi. Jak go obchodzą, to my dobrze wszyscy wiemy, ja wczoraj nieco już nadmieniałem o tym, ale mimo to chcę podkreślić, że właśnie to było bardzo wielkie i ważne wydarzenie w historii całego świata ludzkości. Dlatego stawiamy sobie jeszcze raz pytanie, co Jezus miał na myśli? Czy rzeczywiście zniszczenie tych grzeszników? Czy rzeczywiście męki dusz w piekle? O nie. Stwierdzamy to na podstawie takiego prostego faktu. Wówczas, kiedy nasz Pan Jezus Chrystus wraz z swoimi uczniami chodzili i głosili Ewangelię od miasta do miasta, i kiedy Samaria nie przejęła głoszonej Ewangelii przez Jezusa i przez apostołów, to apostołowie wówczas, będąc jeszcze bardzo cielesnego zrozumienia i cielesnego umysłu, tak jak wczorajśmy przedstawiali, oni myśleli o królestwie, o królowaniu, więc byli w swoich w ogóle poglądach i w swoim postępowaniu nieco podobni do dzisiejszych świadków Jehowy. Przyjmiecie głoszone przez nas poselstwo, wstąpicie do organizacji, będziecie zbawieni, a jeżeli nie, zginiecie w Armagedonie. Podobne zdanie mieli uczniowie i mówią, skoro Samaria nie przyjęła poselstwa Ewangelii, mówią do Jezusa, chcesz, życzymy, niech wstąpi ogień z nieba i niech je zniszczy. Czytamy to w Ewangelii Łukasza w 9 rozdziale od 52 do 56 wierszu. Co Jezus na to odpowiedział? Nie wiecie wy, jakiego ście ducha. Syn człowieczy nie przyszedł zatracać dusz ludzkich, ale je zachować. Zwróćmy uwagę, że nawet nie zgodził się na zniszczenie doczesnego życia tych Samarytan, którzy nie przyjęli poselstwa Ewangelii. A czy Bóg miałby po wieki wieczne męczyć duszę grzeszników w piekle dlatego, że byli tutaj grzesznymi na świecie? To rzeczywiście uwłacza charakterowi Boga. Zwróćmy teraz uwagę szczególną na nasz tekst. Przecież nasz tekst wcale nie mówi o życiu w piekle. Ale przeciwnie, piekło stawia jako przeciwstawienie życia. Mówi, jeżeli by cię noga twoja gorszyła, odetnij ją, bo lepiej tobie chromym wnieść do żywota, niżeli dwie nogi mając być wrzuconym do piekła, w ogień nieugaszony. Czy do życia w piekle? Nie, do piekła. Na śmierć. A więc lepiej ci bez jednej nogi być żywym, niżeli z oboma nogami umrzeć w tym piekle. I tak dalej w pozostałych wersetach, w przypadku gorszącej ręki czy gorszącego oka, mówi: lepiej ułomnym wnieść do żywota, niżeli, mając wszystkie członki, być wrzuconym do piekła w ogień nieugaszony, ale nie do życia wiecznego w piekle, tylko być wrzuconym do piekła. A zatem sprecyzujmy sobie myśl, co znaczy, jeżeli by cię gorszyła. W naszym polskim języku, ponieważ Biblia, ta hebrajski przekład jest tłumaczony starą polszczyzną, a więc znajduje się tam wiele archaizmów, jest dość niejasny, niezrozumiały, co znaczy gorszyć. No po śląsku gorszyć to denerwować. Ale tak ogólnie trudno by było wysądować. Poprawny przekład: jeżeli cię ręka albo noga twoja przywodzi do grzechu, albo staje ci się przyczyną do grzechu, to wtedy ją odetnij. W tym znaczeniu to jest gorszenie. Czyli jeżeli ci się staje przyczyną do grzechu jakaś rzecz, coś, co przez ciebie jest tak umiłowane, jak ta twoja ręka, jak ta twoja noga, jak to twoje oko, z którymi się nie chcesz rozstać. No nikomu jeszcze nie przyszło chyba na myśl, że ponieważ przez tą moją rękę zgrzeszyłem, to sobie obetnę tę rękę. Albo przez tą moją nogę zgrzeszyłem, to utnę sobie nogę, niech mnie nie prowadzi więcej do grzechu. A więc tutaj wszyscy, którzy czytali tą Ewangelię Marka, doszukują się tutaj symbolu. To nie jest literalna ręka, to nie jest literalna noga, to nie jest literalne oko, ale to są rzeczy, które są tak cenne jak ręka, jak noga, jak oko. Ale piekło to literalne. A więc albo wszystko jest symbolem, albo wszystko jest literą. Dlatego sprecyzujmy bliżej myśl, co tutaj Jezus chciał powiedzieć. I zwróćmy uwagę na to, jak apostoł Paweł to wyjaśnia w pierwszym liście do Koryntów, w rozdziale 6, 9 do 12 wierszu. On mówi tak: a zaż nie wiecie, iż niesprawiedliwi Królestwa Bożego nie odziedziczą? Nie mylcie się. Ani wszetecznicy, ani bałwochwalcy, ani cudzołożnicy, ani pieszczotliwi, ani samcołożnicy, ani złodzieje, ani łakomcy, ani pijanicy, ani złorzeczący, ani zdziercy Królestwa Bożego nie odziedziczą. A dalej mówi: a takimiście niektórzy byli, nie święci, nie byliście inni. Powołani jesteście ze świata, a więc takimiście niektórzy byli. Nie znaczy wszyscy. Jedni byli w tym kierunku grzesznikami, inni w innym. Nie każdy grzesznik wszystkich tych grzechów popełniał. Mówi: ale co? Aleście omyci. W jaki sposób? Prawdą Bożą, czyli wodą prawdy Słowa Bożego zostaliście omyci. A będąc omyci, zostaliście usprawiedliwieni. Usprawiedliwieni mocą krwi Chrystusowej. A więc to omycie przez prawdę, przez wodę prawdy Słowa Bożego oznacza porzucenie grzechów i przyjście do stanu tymczasowego usprawiedliwienia. Oznacza to stan tymczasowego usprawiedliwienia. Czyli zerwaliście z grzechem, staracie się teraz być sprawiedliwymi. Omyci już jesteście z tych brudów. Dalej, aleście poświęceni. Postąpiliście już wyżej, o krok dalej. A więc poświęciliście się Bogu na służbę. Jeżeli poświęciliście się jako już czyste, przyjemne Bogu ofiary, doskonałe ofiary dzięki wierze w Jezusa Chrystusa i Jego drogocennej krwi, to już zerwaliście z tymi rzeczami. Dalej mówi, aleście usprawiedliwieni w imieniu Pana Jezusa. Tu już jest mowa o wyższym rodzaju usprawiedliwienia, usprawiedliwieniu ożywionym, które następowało po poświęceniu w okresie, gdy było otwarte wysokie powołanie, a więc tych, którzy następnie byli spłacani z Ducha Świętego. Oni tylko byli usprawiedliwieni w tym znaczeniu, a więc usprawiedliwieni w sposób ożywiony. To znaczy całkowicie z nich zdjęty wyrok Adamowi i postawieni zostali na próbę do życia przez ich decyzję poświęcenia się Bogu na służbę. I przez Ducha Boga naszego, czyli przez Ducha Świętego. I co teraz dalej mówi apostoł Paweł? Tacy Królestwa Bożego nie dziedziczą, a wyście takimi byli, ale już takimi nie jesteście. I teraz mówi dalej. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko pożyteczne. A więc co mi wolno? Teraz apostoł Paweł, chcemy tutaj dojść do myśli, co apostoł Paweł ma na myśli, że wszystko mi wolno. No to wszystko, co jest w wierszu 9 i 10 powiedziane, to mi jest wszystko wolno. To mi nikt nie może zabronić. To znaczy, Bóg nikogo, ani osobiście, ani przez swego anioła, nie chwyci takiego brata czy siostrę za kołnierz i nie powie, ty już jesteś poświęcony, ty masz nie grzeszyć, ty nie możesz kraść, ty nie możesz cudzołożyć, ty nie możesz popełnić szateczeństwa, ty nie możesz tej lub innej nieczystości uczynić, bo tobie już tego nie wolno. Nie. Wszystko mi wolno, apostoł Paweł. W jaki sposób wolno? Czy mi jest dozwolone? Nie, wcale nie. Wolno, bo mi jest dostępne. Bo mam do tego dostęp. Ale nie znaczy wolno, że mi jest dozwolone. Ja zrezygnowałem z tych rzeczy. Ja po prostu wyrzekłem się tych rzeczy. Ja zostałem od tych rzeczy omyty. Ja zostałem poświęcony. Odłączyłem się od tych rzeczy. Więc już w znaczeniu dozwolenia te rzeczy mi są niewolno. Niedozwolone. Bo ja od nich się odłączyłem. Ja z nimi zerwałem. Ale wolno mi jest, bo mam do nich dostęp. Jeżeli zechcę, to ja je mogę czynić. Oczywiście z odpowiednimi konsekwencjami. Można kraść. Wiadomo, że za to spotkają odpowiednie konsekwencje. Można ich założyć, można inne rzeczy czynić. Wiadomo, że za to nie tylko będę pociągnięty według ramienia prawa świeckiego, ale z punktu widzenia Bożego będę skreślony z tego stanowiska, do jakiego zostałem powołany. Czyli konsekwencje za to poniosę. Ale wolno mi jest, bo mi jest to dostępne. I co dalej mówi? Wszystko mi wolno, ale ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. Dostępne mi jest, mówi apostoł Paweł, ale ja już nigdy po to ręki nie sięgną. Dlaczego? No bo straciłbym moje stanowisko. Straciłbym moją pozycję. Dlatego stałbym się niewolnikiem tych rzeczy, od których zostałem uwolniony, od których zostałem umyty, a teraz bym miał wrócić z powrotem do brudzenia się tymi brudami? Nie, ja już się nie dam zniewolić. Każdy człowiek, który popełnia jakiś grzech, i nie może wyzwolić się z tego grzechu, jest niewolnikiem własnego nałogu. Czy to weźmy palacza, weźmy pijaka, weźmy narkomana, to kiedy jest trzeźwy, kiedy trzeźwo myśli, no to żałuje. Mówi, żebym ja tak mógł jak ty, żebym mógł się powstrzymać od wszystkiego, być wolny od palenia, od picia. To bym się czuł szczęśliwy. No co ci stoi na przeszkodzie? No nie ma tej siły. Ale jak zobaczy ten kieliszek, czy ten papierus, to już wszystko nie istnieje. wtedy, aby tylko skorzystać. Tak samo ma się rzec z wszystkimi innymi grzechami. Tak samo ma się rzec z kłamstwem, tak samo ma się rzec z cudzołóstwem. No przecież ile może trwać ta przyjemność cudzołóstwa? A jakie konsekwencje ona za sobą pociąga? Czy nie jeden tego nie żałuje? Na pewno. Ile rozbitych małżeństw, rozbitych rodzin, tylko z tego powodu. Czy to zadawala? Na pewno nie. A więc są to niewolnicy własnego nałogu. I dlatego mówi apostoł Paweł, chociaż mi wszystko wolno, to ja się nie dam zniewolić żadnej rzeczy. I dlatego mówi, że lepiej z tych wszystkich rzeczy zrezygnować, które kiedyś tak lubiłem i były mi tak bliskie i tak drogie, jak moja ręka, jak moja noga, jak moje oko, z którymi się ja nigdy nie rozstawałem, które kochałem, które lubiałem. Te moje przyzwyczajenia, te moje złe nawyki, ja je uprawiałem z przyjemnością, ale teraz zerwałem z nimi. I chociażby mi było nawet ich żal, to jednak wolę się z nimi rozstać, aniżeli bym miał stracić życie. Taka jest myśl naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ja osobiście, z mojego własnego doświadczenia, nie tak jeszcze bogatego, nie mam jeszcze tyle, prawda, siwych włosów, chociaż już się trafiają, ale mimo co już trochę doświadczenia mam, nie żałuję w ogóle tych rzeczy w świecie pozostawionych. Nie żałuję w ogóle tych możliwości skorzystania z tego życia, jak to się określa w dzisiejszym świecie. Z tych przyjemności, to są tak złudne, tak nikczemne, tak mało wartościowe, tak puste, że to życie rzeczywiście w tym świecie jest bez treści i bez znaczenia. Cieszę się z tego niewymownie, że jestem od tych rzeczy wszystkich wolnym. To nie znaczy, że jestem beztroskim. Każdy ma swój krzyż i każdy ma swoje doświadczenia. Ale od wielu, wielu doświadczeń i wielu nieprzyjemności i trudności jestem uwolniony od tych, z którymi się świat dzisiaj boryka. Choćby pierwszy, najlepszy przykład. Bardzo często spotyka się wywieszki w kiosku. Papierosów brak. To mnie nie dotyczy. Alkoholu nie ma. To mnie cieszy, bo będzie mniej pijaków. A więc widzimy, już nas to nie dotyczy. Cieszymy się z tego chyba tak. Bo ja bardzo. Ja się cieszę z tego, że mniej pijaków, że mniej tego zła. I chociaż, można powiedzieć, nasza gospodarka bardzo się podpiera na monopolu, to wydaje mi się, że pomimo tego podpierania na pewno większe szkody, aniżeli korzyści. Korzyści finansowe, ale szkody w społeczeństwie, szkody w zakładach pracy przez ludzi pijanych, wypadki w pracy, poza pracą, wypadki samochodowe i w ogóle zdegenerowanie społeczeństwa na pewno niewymierne, aczkolwiek olbrzymie są większe szkody, niżeli korzyści z tego monopolu. A zatem, drodzy braterstwo, te wszystkie rzeczy pozostawiliśmy z zupełną rezygnacją, z zadowoleniem, że mogliśmy się wyrwać, że mogliśmy poodcinać te ręce, te nogi, powyrzucać je. Niech one idą raczej do piekła, a nie my, abyśmy poszli nie do piekła, ale do żywota. Dlatego też Jezus wyraźnie powiedział, że ci, którzy takowe rzeczy czynią, i to stwierdza apostoł Paweł, Królestwa Bożego nie odziedziczą. Zobaczmy jeszcze, co mówi ten sam apostoł w liście do Galatów, w rozdziale 5, a od 19 wiersza. A jawne są uczynki ciała, które są: cudzołóstwo, wszeteczeństwo, nieczystość, rozpustwa, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźni, swary, nienawiści, gniewy, spory, niesnaski, kacerstwa, zazdrości, mężobójstwa, pijaństwa, biesiady i tym podobne rzeczy. Wiele innych jeszcze można by było wyliczyć. Apostoł Paweł już nie zadaje sobie trudu do wyliczania. Mówi i tym podobne rzeczy, o których przepowiadam wam, jaką i przedtem powiedział, pisząc list do Koryntów, iż którzy takowe rzeczy czynią, Królestwa Bożego nie odziedziczą. A więc ani Królestwa Bożego, ani życia wiecznego nie mogą odziedziczyć ci, którzy takowe rzeczy czynią. A zatem mamy sprecyzowaną myśl, co znaczy gorsząca ręka, gorsząca noga lub gorszące oko. To są rzeczy te, które były nam kiedyś tak miłe, tak bliskie, tak przyjemne, z którymi jednak zerwaliśmy, nie chcemy nic mieć więcej do czynienia. Chcemy teraz zwrócić uwagę odnośnie tego piekła. Oto słowo piekło w Biblii Polskiej jest przetłumaczone z trzech źródłosłowów greckich. Pierwszym źródłosłowem jest słowo greckie Tartarus. Słowo Tartarus, przetłumaczyć na język polski, jest to atmosfera naszego powietrza. Jest to miejsce, w którym zamknięci są, jako w więzieniu, upadli aniołowie. To słowo jest raz tylko w polskiej Biblii przetłumaczone na piekło. W drugim liście Piotra odpowiednik hebrajski tego słowa jest Szeol. Słowo Hades lub w hebrajskim Szeol przetłumaczone na język polski oznacza królestwo zmarłych albo stan śmierci, stan niepamięci, stan nieistności, stan niebytności, stan po prostu nieprzytomności. A zatem to słowo jest wielokrotnie przetłumaczone w polskiej Biblii na piekło. Między innymi w odniesieniu nawet do naszego Pana Jezusa Chrystusa i to samo katolicy w swoim składzie apostolskim również wypowiadają. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, usiadł na stolicy prawicy Bożej. A więc wstąpił do piekła, do grobu, w stan niepamięci, w stan zapomnienia, w stan całkowitego snu, całkowitej nieprzytomności. Również Dzieje Apostolskie w rozdziale 2 i wierszu 31 czytamy, bo nie zostawisz duszy mojej w piekle. Przytoczone to są słowa psalmisty Dawida z psalmu 16 i wierszu 10, gdzie proroczo mówi o Jezusie, ani nie dasz oglądać świętemu Twemu skażenia. A więc mowa tu jest o naszym Zbawicielu Jezusie Chrystusie, że chociaż wstąpił do piekieł, wstąpił do tego grobu, to jednak dusza Jego nie była tam zostawioną. On tylko przebywał przez 3 dni w grobie i 3. dnia zmartwychwstał. Jednak obrońcy nauki o piekle jako miejscu wiecznych tortur nie opierają się ani na tym poprzednim słowie Tartarus, ani na słowie Szeol, ale na tym trzecim słowie, z którego przetłumaczone jest piekło w polskiej Biblii, mianowicie greckie słowo Gehenna. I hebrajskie słowo odpowiednie Gehinnom. Słowo Gehenna jest pochodnym od hebrajskiego słowa Gehinnom i oznacza dolinę Gehenny albo dolinę Gehinnom. Jest to dolina rozciągająca się po południowej i południowo-zachodniej stronie Jerozolimy. Jerozolim było zbudowane na wzgórzach. Na 4 wzgórzach, 2 górach i 2 pagórkach i dodatkowym pagórku Ofel oraz kilka mniejszych wzniesień. Więc jeżeli miasto jest zbudowane na górzystym terenie, to jest oczywiste, że okalane to jest miasto dolinami. A więc po wschodniej stronie Jeruzalemu była dolina, po zachodniej stronie Jeruzalemu była dolina Jozafat, a po południowej i południowej, południowo-zachodniej stronie była dolina Gehinom. I wszystko, co jest w Piśmie Świętym dotyczące doliny Gehinnom lub Gehenny, odnosi się właśnie do tej doliny. Dlatego też pierwsza zmianka o dolinie Gehinnom w Biblii znajduje się w Księdze Jozłego w rozdziale 15 i wierszu 8, gdzie jest wymieniona dolina Gehinnom jako granica pokolenia, działu pokolenia judowego. Kiedy już naród izraelski po wyjściu z niewoli egipskiej i przejściu przez pustynię ponad 40 lat podróży weszli do ziemi chananejskiej, do ziemi obiecanej, i ta ziemia była dzielona przez Jozłego pomiędzy poszczególne pokolenia, prawda, izraelskie, to właśnie dział pokolenia judowego przypadł w okolicach Jerozolimu, a więc Jerozolima była w dziale pokolenia judowego i granica tego działu po południowej i południowo-zachodniej stronie właśnie przechodziła przez dolinę Gehinnom. To była granica wytyczona. Również w 18 rozdziale i 16 wierszu Księgi Jozłego jest wspomniana ta dolina jako granica działu pokolenia judowego. W Biblii również znajdujemy wzmianki, że właśnie w tej dolinie, pięknej, rozciągającej się dolinie, Żydzi uprawiali jedną z najohydniejszych form bałwochwalstwa. A było to bałwochwalstwo składania ofiar Bogu fenickiemu, pogańskiemu Bogu, Molochowi. Te ofiary były szczególnie okrutne, gdyż właśnie temu posągowi w ofierze składano żywe niemowlęta, które były palone. To był szczególny, bestialski rodzaj ofiarowania ofiar temu bałwanowi. I dlatego Bóg szczególnie zabronił narodowi izraelskiemu, aby nie składali temu Bogu żadnych ofiar. Aby nie udawali się do tej formy bałwochwalstwa. Ta forma bałwochwalstwa była szczególnie potępiona przez Boga. Historia jednak donosi nam o tym, i biblijna również historia, że naród izraelski bardzo często odstępował od przykazań pańskich, przekraczał je, a przez to denerwował i pobudzał do gniewu Boga, który z kolei ich karał za ich złe, niewłaściwe postępowanie. I właśnie oni w tej dolinie Gehinnom ofiarowali Bogu Molochowi swoje niemowlęta. Oto jak przebiegała ta ofiara, w krótkości tylko opiszę. Posąg ten Molocha był odlany z brązu. To był olbrzymi posąg w pozycji siedzącej odlany, z wystawionymi rękami. Pod jego torsem, pod jego tułowiem, jakby powiedzieć w brzuchu siedzącego tego posągu, było palenisko. I otwór przez cały tułów, aż przez szyję i głowę, w formie komina. Składane były tam różne materiały palne. Ten posąg rozpalany do czerwoności i wówczas rozebrane dzieciątka, niemowlęta, płci żeńskiej lub męskiej, były ofiarowane, były tam wkładane i w ten sposób były palone. Oczywiście, dokąd nie oddały życia, te dzieciątka płakały, a tym bardziej matki. W tym celu wprowadzono muzykę, wprowadzono śpiewy, ku czci rzekomo tego Boga Molocha, nawet prawdopodobnie później nie w Izraelu, ale właśnie wśród Fenicjan wprowadzono prawdopodobnie i bębny, i również dzwony. Czy od tego wywodzą się dzwony, trudno nam to dowieść i powiedzieć, ale różne instrumenty muzyczne głośne, które by zagłuszały płacz niemowląt i płacz matek. W ten sposób składano te ofiary. Te ofiary były szczególnie potępione przez Boga i zakazane narodowi izraelskiemu pod karą śmierci. Czytamy w III Księdze Mojżeszowej w 18 rozdziale 21 wierszu. Trzecia Księga Mojżeszowa, 18 rozdział, a wiersz 21 mówi tak. Z nasienia Twego nie dopuszczaj ofiarować Molochowi, abyś nie splugawił imienia Boga Twego, jam Pan. I wiersz, rozdział 20, wiersz 2 do 5. Powiedz synom izraelskim, ktokolwiek z synów izraelskich albo z przychodniów mieszkających w Izraelu ofiarował potomstwo swoje Molochowi, śmiercią niech umrze. Lud ziemi niechaj go ukamienowuje. Bo ja postawię twarz swoją rozgniewaną przeciwko temu mężowi i wytracę go z pośrodku ludu, przeto iż potomstwo swoje ofiarował Molochowi i splugawił świątnicę moją i zmazał imię świętobliwości mojej. A jeśli by lud ziemi nie dbając przeglądał mężowi takiemu, który by ofiarował Molochowi potomstwo swe i nie zabiłby go, wtedy ja postawię twarz moją zagniewaną przeciwko temu mężowi i przeciwko domowi jego i wytracę go i wszystkie, którzy cudzołożąc szliby za nim, aby cudzołożyli, naśladując, czyli oddając cześć Molochowi spośrodku ludu jego. Taki był wyrok Boży, wyraźny przeciwko wszystkim bałwochwalcom Molocha. A jednak widzimy, ten naród oddawał temu bóstwu właśnie cześć. I to nawet niektórzy z królów izraelskich to czynili, którzy również byli odstępczymi. Na przykład czytamy w II Księdze Królewskiej w 16 rozdziale i wierszu 3 oraz w 21 rozdziale i wierszu 6, że Achaz, a również i Manases, królowie izraelscy, również składali ze swoich dzieci ofiary Bogu Molochowi. Bóstwu raczej, a nie Bogu. Również w II Księdze Kroniki w 28 rozdziale i wierszu 3 oraz 33 rozdziale i wierszu 6 mamy to samo wspomniane, że ci dwaj królowie byli bezbożni, nie słuchali na przykazania pańskie i składali swoje dzieci w ofierze Molochowi. A zatem Bóg potępił ten rodzaj bałwochwalstwa i zaplanował oczyścić tą dolinę od bałwochwalstwa. I w jaki sposób on to uczynił? Uczynił to za pośrednictwem jednego z dobrych królów izraelskich, z królów judzkich, a więc króla Jozjasza, który był bardzo posłuszny przykazaniom Bożym i bardzo bolał nad tym, że właśnie ta dolina w Izraelu służy do sprawowania bałwochwalstwa. Wobec tego zaplanował zmienić przeznaczenie tej doliny, przeznaczyć ją na miejsce składowania śmieci, odpadków, nieczystości i padliny z miasta. To już nikt na śmietniku nie będzie żadnemu Bogu ofiarował. I to był bardzo skuteczny pomysł. Także w ten sposób Jozjasz oczyścił naród izraelski od tej formy bałwochwalstwa i przeznaczył tą dolinę Gehinom na składowisko śmieci, nieczystości, odpadków i wszystkich padliny, jaka w mieście się znajdowała. Wiadomo, Palestyna kraj ciepły. I nie mogły te rzeczy tam leżeć i rozkładać się, bo by roznosiły się epidemie. A więc, aby to nie było powodem roznoszenia się epidemii, te rzeczy były tam wszystkie palone. Tam znajdowały się pewne złoża siarki. I tą siarką był podsycany ogień. Także ten ogień ustawicznie się palił w tej dolinie. I co było tam wrzucone, to natychmiast było spalone. Ale w tej dolinie sterczały ostre skały. I na tych ostrych skałach czasem zaczepiło się coś, co było wrzucane do tej doliny. A więc jakaś padlina, jakaś nieczystość. Tam ogień tego nie mógł dosięgnąć. Dzieła zniszczenia dokonywały właśnie robaki. Wiadomo, ciepły kraj. Muchy przylatywały, znosiły jaja, robaki się lęgły i zżerały wszystko. Także roztoczyły i resztę spadało na dół. A więc tak rozpadały robaki, jak i spadała ta padlina i to wszystko. I wszystko, cokolwiek było wrzucone do doliny Gehinom, było całkowicie zniszczone. Co nie zniszczył ogień, zniszczyły robaki. A co nie zniszczyły robaki, zniszczył ogień, bo następnie spadło. I tak widzimy, było kompletne zniszczenie w dolinie Gehinom. Tych wszystkich nieczystości. To miejsce palenia tych odpadków od chwili, kiedy już było zamienione z tego miejsca bałwochwalstwa na miejsce śmietniska, prawda, została zmieniona nazwa. Dotąd była Dolina Gehinom, a potem była nazwa Tofet. Tą nazwę spotykamy w proroctwie Jeremiasza, jak i również w drugiej księdze królewskiej. Najpierw odczytamy sobie proroctwo Jeremiasza, rozdział 7, 30 do 34 wierszu. 7 rozdział, wiersz 30 do 34. Czytamy słowa następujące. Zaiste synowie judzcy czynili złość przed oczyma moimi, mówi Pan. Nastawiali obrzydliwości swych w tym domu, który jest nazwany od imienia mojego, aby go usprugawili. Nadto pobudowali wyżyny Tofet, które jest w dolinie syna Hennomowego, a więc w dolinie aby palili synów swych i córki swe ogniem, czego nie rozkazał, co znaczy, czego zabronił, ani wstąpiło na serce moje. Dlatego oto idą dni, mówi Pan, gdy to więcej nie będzie zwano Tofet, ani dolina syna Hennomowego, ale dolina morderstwa. I będą pogrzebywać w Tofet, bo gdzie indziej miejsca nie będzie. I będą trupy ludy tego pokarmem ptactwu niebieskiemu i zwierzowi ziemskiemu i nie będzie, kto by je odegnał. I uczynię, że ustanie w miastach judzkich i ulicach jerozolimskich głos radości i głos wesela. Głos oblubieńca i głos oblubienicy, bo ziemia będzie spustoszoną. Otóż boski wyrok przeciwko bałwochwalcom, którzy ofiarowali w tej dolinie i również wypowiedziane przez proroka Jeremiasza, wypełnił się szczególnie w okresie szczególnego ucisku narodu izraelskiego, w którym to ucisku ten naród utracił swoją egzystencję narodową poprzez oblężenie Jerozolimy przez wojska rzymskie, rok 66, a szczególnie 69 do 73, gdzie Jerozolima doszczętnie była zniszczona, obtoczeni nie mieli prawa i nie mieli możliwości pogrzebywać swoich trupów w dolinie Józefat, która była doliną cmentarzy, wobec tego wyrzucali swoje trupy do doliny Tofet. Wypełniło się nawet dosłownie proroctwo Jeremiasza. A więc Tofet, płonące miejsce, słowo Tofet oznacza płonące miejsce, od tej pory już było miejscem przeznaczenia wszystkich śmieci, odpadków, nieczystości i padliny. Padliny zwierząt. Ale żadne żywe zwierzę nie było wrzucone do Doliny Gehinom. Izraelici mieli surowo zabronione torturować nawet zwierzęta. Czy wobec tego Bóg by torturował ludzi? Skoro takie przepisy, takie ustawy dał narodowi izraelskiemu, że nie dozwalał nawet torturować zwierząt? A więc widzimy, to są nauki bardzo zanieczyszczające i hańbiące boski charakter. Dlatego też widzimy tutaj szczególnie, co Jezus chciał przez to powiedzieć, to chciał to właśnie powiedzieć, że ci, którzy będą wrzuceni symbolicznie do tego miejsca płonącego, czyli do tej Gehenny, będą całkowicie i bezpowrotnie zniszczeni. A zatem piekło, przetłumaczone ze słowa Gehenna w Nowym Testamencie, bądź też w Starym Testamencie, ale szczególnie to jest w Nowym Testamencie, odnosi się do miejsca wiecznego zniszczenia, czyli do wtórej śmierci. I dlatego nie oznacza tu wiecznych mąk, ale wieczne zniszczenie. Dlatego wszystko, co było, co nie nadawało się do tego, aby miało miejsce, aby znajdowało się w mieście, to było wyrzucone do Doliny Gehinom. A wiemy, że miasto Jeruzalem jest symbolem Królestwa Bożego w jego dwóch fazach. Królestwa niebieskiego i Królestwa ziemskiego. Tak jak wczoraj już zwracałem uwagę, dzisiaj to jeszcze podkreślę i powtórzę, że miasto Jeruzalem jest symbolem zbawienia wieku ewangelicznego i zbawienia wieku tysiącletniego. I odczytamy sobie ponownie te wersety z objawienia świętego Jana, 21 rozdział, a wiersz 7 i 8. Kto zwycięży, odziedziczy wszystko i będę mu Bogiem, a on mi będzie synem. Lecz bojażliwym i niewiernym i obmierzłym i mężobójcą i przetecznikom i czarownikom, i bałwochwalcom, i wszystkim kłamcom. Część ich dana będzie w jeziorze gorejącym ogniem i siarką, w Gehennie. Tać jest śmierć wtóra. A więc jest tu mowa o Jeruzalem wieku ewangelicznego, o Jeruzalem niebieskim, wstępującym od Boga zgotowanym. Czyli ci, którzy byli postawieni na próbie do życia w wieku Ewangelii. Kto zwyciężył, odziedziczył wszystko. Jedni odziedziczyli wspaniałe dziedzictwo chwały, czci i nieśmiertelności wraz z Chrystusem, członkowie ciała Chrystusowego. Pozostali, jako członkowie wielkiej kampanii, zostali zaszczyceni duchową naturą, otrzymali nagrodę żywota wiecznego, odziedziczyli wszystko, ale ci, którzy byli złymi, którzy źle postępowali, którzy grzeszyli przeciwko duchowi, z którego byli spłodzeni, dla nich pozostało tylko jedno miejsce. To jest miejsce Gehenny, śmierć wtóra. Wieczne zniszczenie, wieczne zatracenie, jak czytamy w pierwszym liście do Tesaloniczan apostoła Pawła, od obliczności pańskiej, czyli wieczną śmierć, wieczne zginienie. A w 22 rozdziale 14 i 15 wierszu mówi nam objawiciel Jan o Jeruzalem tysiącletnim. Błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Warunek, ci, co czynią przykazania Jego. widzimy tutaj jest powiedziane już o doskonałości ludzkiej. Ten tylko, kto jest doskonałym całkowicie, może czynić przykazania pańskie. Tylko doskonały człowiek może wypełnić doskonałe prawo Boże. A więc błogosławieni, którzy czynią przykazania Jego, aby mieli prawo do drzewa żywota i aby weszli bramami do miasta. Miasto Jeruzalem było otoczone murami. Nikt do niego nie mógł się przez mur wdrapać. Mógł tylko wejść do niego bramą. A bramą był ten wpuszczony, kto miał prawo tam wejścia. Żaden wróg, żaden obcy nie był wpuszczony. A zatem reprezentuje nam Królestwo Boże, do którego jest możliwość wejścia tylko przez bramę, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa i spełnianie warunków nowego przymierza. Ci, którzy te czynią przykazanie, mają prawo wejścia bramami do miasta. Ale którzy nie, to mówi następny wiersz, a na dworze, poza bramami miasta, poza murami, będą psy i czarownicy, i wszetecznicy, i mężobójcy, i bałwochwalcy, i każdy, który miłuje i czyni kłamstwo. Będą na dworze, za murami miasta, czyli w Dolinie Gehinnom, dolinie już tysiącletniej. A tak więc ci wszyscy, którzy nie zdobędą prawa obywatelstwa w Nowym Jeruzalem, ci wszyscy będą wrzuceni do tej doliny na wieczne zniszczenie. A zatem słowa naszego Pana Jezusa Chrystusa w Ewangelii Marka w 9 rozdziale wcale nic nie mówią o wiecznych mękach, ani o cierpieniach w piekle, ale mówią o nagrodzie żywota wiecznego dla dobrze czyniących i o karze wiecznej śmierci dla złoczyniących. Taka jest właściwa nauka Ewangelii Marka. Są jeszcze inne teksty, które rzekomo potwierdzałyby naukę o piekle. Ja wspomnę tylko o dwóch takich. W Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i 46 wierszu czytamy: i pójdą ci, którzy dobrze czynili, do żywota wiecznego, ale ci, którzy źle czynili, na męki wieczne. I tu byśmy nie mieli wiele co do powiedzenia, gdyby w języku polskim była pisana oryginalnie Biblia. Ale ponieważ Biblia, a szczególnie Nowy Testament, oryginalnie był pisany w języku greckim, musimy zaglądnąć do źródosłowa. Słowo wieczne męki jest przetłumaczone, słowo męki jest przetłumaczone ze słowa greckiego kolazo. A słowo kolazo ma kilka znaczeń. Pierwszym z nich jest odciąć, drugim jest pohamować, trzecim jest chłostać lub karać. A więc widocznie tłumacz był zdania, że wszyscy źle czyniący idą do piekła i oddał trzecim znaczeniem tego słowa. To jest chłostać lub karać, męki wieczne. Podczas gdy powinno być pierwszym znaczeniem oddane wieczne odcięcie. Odcięcie od życia. Na przykład Grecy mówią, jeżeli ogrodnik obczyszcza, prawda, drzewa na wiosnę, obcina niepotrzebne gałęzie, w naszym polskim języku to nazywa się prześwietla, prawda, koronę drzewa, to mówi, że ono kolazo gałęzie drzewa odcina. Albo jeżeli na przykład woźnica jedzie i trzyma na lejcach konie, to mówią, że on kolazo swoje konie, on trzyma, on je hamuje, prawda, kieruje i hamuje. A więc słowo kolazo ma znaczenie odcięcia, ma znaczenie hamowania i ma znaczenie chłostania, karania. A zatem w drugim liście do Tesaloniczan, w rozdziale pierwszym i wierszu dziewiątym w języku greckim to słowo kolazo jest użyte i zupełnie inaczej przytłumaczone ze względu na to, że tłumacze widzieli, że przetłumaczenie słowem męki byłoby nielogiczne. Czytamy to. Którzy pomstę odniosą, mowa jest o wszystkich, prawda, grzeszących przeciwko Duchowi Świętemu w wieku Ewangelii, wieczne zatracenie od obliczności pańskiej i od chwały mocy Jego. Wieczne kolazo. Dlaczego nie wieczne męki? A więc widzimy, tutaj składnia za zdania, sens zdania już by to się kłócił, dlatego oddane właściwie jest wieczne zatracenie, czyli wieczne odcięcie. Podobnie powinno być przetłumaczone w Ewangelii Mateusza w 25 rozdziale i 46 wierszu. Drugi taki szczególnie bardzo wybitny tekst, który rzekomo by dowodził o istnieniu piekła, to jest objawienie świętego Jana, 20 rozdział i wiersz 10, na który chcemy zwrócić uwagę. I czytamy słowa następujące. A diabeł, który jest wodził, wrzucony jest w jezioro ognia i siarki, gdzie jest ona bestia i fałszywy prorok, i będą męczeni we dnie i w nocy na wieki wieku. A więc wyraźnie mówi o męczeniu we dnie i w nocy na wieki wieków. No wydawałoby się, to już jest koronny dowód o istnieniu wiecznych mąk. I znowu sprawa tłumaczenia. Greckie słowo tutaj męczeni, użyte w oryginalnej edycji Biblii, jest słowo basanizo. Słowo basanizo ma również kilka znaczeń. Pierwszym jest znaczeniem jest próbować lub egzaminować, badać. I to jest właściwe przetłumaczenie. Egzaminować, badać. I będą badani po wieki wieczne. W jaki sposób? To jest myśl zawarta. Że to, co człowiek przeszedł i przeżył w tym jarzmie grzechu i niewoli, pod panowaniem szatana i jego sług, to nigdy nie zapomni. On po wieki wieczne to będzie pamiętał. On po wieki wieczne będzie to rozważał. To, co sprowadził szatan na świat, co sprowadził system papieski i system protestancki, a więc te systemy, które sprowadziły najwięcej cierpień, może cierpień, dla ludzkości, to zawsze będzie w pamięci doskonałej ludzkości. Lekcja dozwolenia złego będzie wieczną lekcją i wiecznie będzie zachowana w pamięci, do czego zło prowadzi. Będzie wieczną przestrogą dla człowieka. Gdyż człowiek, cały rodzaj ludzki, który otrzyma życie, wieczne życie, nie otrzyma nieśmiertelności. Człowiek zawsze w obecnej dobie, podczas swego obecnego życia, nigdy nie zechce już spróbować zła na sobie i doświadczyć. A zatem, drodzy braterstwo, po wieki wieczne doskonała ludzkość będzie pamiętać i będzie rozważać to, co sprowadził szatan, i te odpadłe systemy religijne na cały rodzaj ludzki, wyciągając stąd właściwe wnioski, tak jak to określa prorok Izajasz, 66 rozdział, a wiersz 24. Na zakończenie jeszcze pragnę to przytoczyć, co tutaj prorok Izajasz mówi. I wynijdą, możemy wziąć nawet 23 wiersz. I stanie się, że od nowego miesiąca aż do nowego miesiąca, cały miesiąc, i od sabatu aż do sabatu, cały tydzień, przychodzić będzie wszelkie ciało, aby się kłaniało przed oblicznością, mówi Pan. Przed oblicznością moją, mówi Pan. Czyli całe swoje życie wszyscy będą oddawać chwałę, cześć i uwielbienie Twórcy.
i wynijdą, a oglądają trupy ludzi, tych, którzy wystąpili przeciwko mnie. Albowiem robak ich nie zdechnie, a ogień ich nie zgaśnie, a będą obrzydliwością wszelkiemu ciału. Na marginesie chcę tutaj podać, że świadkowie traktują ten tekst jako odnoszący się do Armagedonu. Wszyscy, którzy nie wstąpią do organizacji, będą przeciwnikami organizacji Bożej i będą pobici w Armagedonie i trupy ich będą leżeć. Co za okropny, koszmarny widok tego królestwa. A więc myśl tutaj proroka jest, że gdy powstanie rodzaj ludzki, to w pamięci będą widzieć tych wszystkich trupów pomordowanych. Będą widzieć to, co zło i szatan sprowadził dla ludzkości. Te morze cierpień i łez. Te morze różnych doświadczeń życiowych, przez które ludzkość przeszła. Na wieki wieczne będą to rozważać, na wieki wieczne będą to pamiętać. A oni sami będą po wieki wieczne zniszczeni. Wszyscy złoczyńcy. Robak ich nie zdechnie, ogień ich nie zacznie. Oni będą w wiecznym unicestwieniu. Nigdy stamtąd już nie wyjdą. Raz na zawsze skazani na karę śmierci i tam w tym stanie śmierci, w stanie kompletnego unicestwienia będą przybywać, nigdy stamtąd nie wyjdą, a ci, którzy będą przy życiu, będą widzieć, wyciągać właściwe wnioski, do czego prowadzi grzech, do czego prowadzi zło i będą mieli wieczne obrzydzenie do grzechu, do zła, do upadku, do tego wszystkiego, co sprowadził szatan na całej rodzaj ludzkiej. Drodzy braterstwo, w zakończeniu chciałbym teraz kilka słów powiedzieć, jak myśmy się powinni ustosunkować do naszego życia i poświęcenia w związku z tymi bezpośrednimi oświadczeniami Słowa Bożego. Jak myśmy powinni oceniać prawdę, jak powinniśmy zwracać uwagę na nasze symboliczne ręce, na nasze symboliczne nogi, na nasze symboliczne oczy, czy przypadkiem one nas nie gorszą? Czy przypadkiem one nas nie przywodzą do grzechu? Do tego jest potrzebne i niezbędne czuwanie. Gdyż szatan jako nasz przeciwnik, on jest bardzo zdolnym. On jest doskonały w swoich zdolnościach, chociaż niedoskonałym w charakterze. I dlatego nie bylibyśmy w stanie nawiązać równorzędnej z nim walki, gdybyśmy sami o swoich siłach prowadzili ją. Ale jeżeli prowadzimy przy pomocy Ducha Bożego, przy pomocy mocy Słowa Bożego i przy pomocy Bożej i Chrystusowej, jesteśmy w stanie zwyciężyć tego bardzo wielkiego i zdolnego mistrza wrogów naszych. Wobec tego czuwajmy nad naszymi słowami, nad naszymi uczynkami, nad naszym postępowaniem. Pilnujmy samych siebie, abyśmy mogli być zachowani w miłości Bożej, ocenieniu prawdy, abyśmy tą prawdą żyli na co dzień, aby ona była widoczna nie tylko z naszych ust, ale i aby była również widoczna z naszego postępowania, z naszego życia, abyśmy mogli przez to zasłużyć sobie na życie wieczne, a tego życia wiecznego szczęśliwości i błogosławieństwa ja wam z całego serca życzę, czego i sam pragnę i na tym kończę.